Piątek, 6 dzień stycznia to bardzo ważna data dla Łodzi, bo jak się okazuje, jeden z wielkich fabrykantów właśnie 6 stycznia urodził się przed laty, dokładnie przed 218 laty. W studiu Marcin Gawryszczak, kierownik działu przemysłu włókienniczego Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wszystko się zgadza jak na razie, nie pomyliłem nic.
Nie, wszystko jest w jak największym porządku, nawet to mogę powiedzieć, że jeszcze kilkanaście lat temu podawano, że Geyer urodził się w Saksonii, tam gdzie mieszkał, ale ostatnie ustalenia są takie, że to jest Berlin.
Ludwik Geyer, bo o nim chciałbym dzisiaj z panem porozmawiać. No, ważna postać dla Łodzi. Wszystko zaczęło się w Berlinie. No i jak pan Ludwik trafił do Łodzi?
Wszystko zaczęło się w Berlinie, ale Geyer pochodził w sumie z Saksonii. W Berlinie tylko się urodził. Tam też jego ojciec miał manufakturę włókienniczą, więc on miał wykształcenie, bo też ukończył szkołę w tym zakresie i doświadczenie zawodowe. I kiedy w Łodzi powstało coś, co można by powiedzieć na dzisiejszym językiem jako specjalna strefa ekonomiczna, on został tu ściągnięty tymi dobrymi warunkami. Przybył do Łodzi. W 1828 roku rozpoczął działalność. Te dobre warunki to było przede wszystkim ściągnięcie, możliwość ściągnięcia bawełny ze znacznie zmniejszonym cłem. Otrzymanie placu, na którym miał się wybudować, budowli, zwolnienie na pewien okres z podatków i zwolnienie ze służby wojskowej. Te wszystkie warunki sprawiły, że on tu przybył i rozpoczął swoją działalność.
No dobrze, ale zanim rozpoczął, to gdzieś pewnie zdobywał jakieś doświadczenie.
Tak, jak wspominałem, jego ojciec prowadził
i przyglądał się tak,
co ten ojciec robi, jak to robi. I te wszystkie doświadczenia sprawiły, że już miał bazę, na której mógł funkcjonować. Był też w tym zakresie wykształcony. Także przygotowanie miał odpowiednie.
No i co? Przyjechał do Łodzi, miał te wszystkie warunki korzystne zapewnione, ale dlaczego akurat to była Łódź? To było takie, to rzeczywiście była wtedy ziemia obiecana.
No to są same początki tej historii Łodzi przemysłowej.
Kiedy on się pojawił w Łodzi?
Zaczął swoją działalność w 1828. Pierwszy raz uzgadniać szczegóły warunków był kilka lat wcześniej. Także to są same początki Łodzi jako ziemi obiecanej, ale dla niego niewątpliwie tą ziemią obiecaną się stała, ponieważ zaczynał tak naprawdę bardzo skromnie od systemu nakładczego. Przywiózł wspominaną już bawełnę, surowiec. I to, co przywiózł, rozdawał rękodzielnikom, okolicznym tkaczom, którzy tkali na jego rachunek.
Można powiedzieć takim podwykonawcą.
Takim podwykonawcą, dokładnie. A on sam te gotowe tkaniny jeszcze drukował. I właśnie ten druk tkanin, które były dość tkaniny bawełniane były dość tanie, a jednocześnie dość atrakcyjne i znajdowały zbyt wśród przede wszystkim okolicznej ludności, nie tylko Łodzi, ale i troszkę szerszych terenów.
Tam gdzieś pojawiały się informacje, że takim rynkiem zbytu była Rosja.
To później, tak. Natomiast na samym początku on tu musiał w okolicy sobie zbyt zapewniać. No i dla niego szczęśliwy zbieg okoliczności, czyli w sumie upadek powstania listopadowego i upadek tkactwa sukienniczego, czyli jego konkurencji poniekąd, bo sukno jako o wiele droższe szybciej upadło, a on produkując te tanie tkaniny bawełniane cały czas miał zbyt, cały czas zarabiał. Dzięki temu dość szybko był w stanie zainwestować, bo już po 5 latach kupił kolejną maszynę drukarską, maszynę walcową, sprowadził ją z Wiednia, a po kolejnych 2 latach, w 1835 roku, rozpoczął wielką inwestycję, co prawda na kredyt, ale stać go było na wzięcie tego kredytu, czyli budowę tego, co dzisiaj kojarzymy jako białą fabrykę, czyli tego najsłynniejszego, otynkowanego na biało skrzydła dzisiejszego Centralnego Muzeum Włókiennictwa, czyli skrzydła wzdłuż ulicy Piotrkowskiej, skrzydła zachodniego.
Biała fabryka, dlatego że ten budynek był otynkowany w porównaniu z innymi fabrykami, które nie były otynkowane, stąd ta biała fabryka.
Tak, stąd ta biała fabryka, chociaż te lata, początek lat 30. czy połowa lat 30. to jest jeszcze moment, kiedy te fabryki tynkowano, bo Bielnik Kopisza, który co prawda był budynkiem mieszkalnym, też jest zatynkowany. Natomiast te późniejsze fabryki, nawet tuż obok, czyli ostatnie chronologicznie, czwarte skrzydło wschodnie, 50 lat młodsze, już otynkowane nie jest. Także ona na pewno się zdecydowanie wyróżniała.
To było tak, że początkowo pan Ludwik miał jedną działkę, ale później wraz z rozwojem firmy kupował kolejne tereny.
Tak, zresztą zaczynał na drugim brzegu stawu, że tak powiem, czyli po południowej stronie stawu na rzece Jasień, na ulicy Piotrkowskiej. Później dokupił te działki, na których właśnie wybudował swoją pierwszą fabrykę, a później sukcesywnie on i jego następcy dokupywali tereny po drugiej stronie ulicy Piotrkowskiej, aż w posiadaniu rodziny Gajerów była cała przestrzeń między Czerwoną, Wólczańską, Piotrkowską i w sumie Górniakiem.
Taki kwartał taki można
kwartał
powiedzieć.
Plus to, co jest pod numerami 280-282.
No dobrze, wiadomo, że Ludwik Gajer to jest taka osoba, która jako pierwsza w Królestwie Polskim uruchomiła maszynę parową.
Tak, tak naprawdę to jest taki symboliczny początek łodzi przemysłowej. Uruchomienie w fabryce Ludwika Gajera maszyny parowej i produkcji fabrycznej w ten sposób, bo tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, ta pierwsza produkcja to jest system nakładczy, ale rękodzieło cały czas. Natomiast właśnie maszyna parowa jako element, który doprowadził do mechanizacji produkcji, do jej uprzemysłowienia, to jest ten symboliczny moment. To też był ogromny koszt finansowy, to było ponad 30 tysięcy rubli, nie pamiętam dokładnie kwoty, ale też ogromny wysiłek logistyczny, żeby taką ważącą kilka ton maszynę parową przewieźć z Belgii dzisiejszej do Łodzi.
No bo przecież nie było takich nowoczesnych rozwiązań, jakie mamy teraz na przykład przy przewożeniu tego typu ciężkich elementów.
Tak, no, przewieziono ją morzem z Antwerpii do Gdańska, z Gdańska do Nieszawy Wisłą i z Nieszawy do Łodzi, praktycznie szlakiem dzisiejszej A1 można powiedzieć, ale na wozach.
Wyznaczona A1.
Tak.
Maszyną parową wyznaczona A1.
Można tak powiedzieć w żartach, ale oczywiście na wozach ciągniętych przez woły. Wstawiono ją do budynku i dopiero zbudowano ostatnią ścianę, bo innego sposobu nie było.
No to jeśli moglibyśmy się dowiedzieć, jak taka fabryka wyglądała od środka, czy jakieś informacje no, dla kogoś, kto na przykład jeszcze nie odwiedził Centralnego Muzeum Włókiennictwa, albo na przykład nie oglądał filmu Ziemia Obiecana.
Znaczy, to jest kilka kwestii. Po pierwsze, właśnie maszyna parowa czy napęd, ale łódź fabryczna, łódź XIX wieku to są maszyny parowe, to jest serce fabryki. Serce, bo napęd, bo źródło poruszania się wszystkich innych elementów w fabryce. Tu jeszcze może wracając, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Maszyna parowa wzbudziła ogromne zainteresowanie, ale i szok, bo dla robotników, którzy byli przecież ludźmi niewykształconymi, pojawiło się nagle coś, co
samo działało.
Co samo działało, ale co działa w ogromnej temperaturze, przy buchającej z niej parze. Dla nich w sposób niewytłumaczalny, więc no, związane jest to na pewno z jakimiś siłami nieczystymi, więc to jest na pewno
pojawił
jakaś strach diabła.
I pojawił się pewnie strach.
Pojawił się strach, bo przecież nikt też nie był szkolony początkowo, żeby takie rzeczy obsługiwać, więc taka rzecz obca, która napędzała całą fabrykę, to był szok. Zresztą taka innowacja zawsze też jest pewnym strachem, obawą o pracę, bo przyspieszenie, mechanizacja produkcji jednak odbywa się najczęściej kosztem, w tym przypadku, pierwotnym rękodzielników. No bo jeśli jedna maszyna napędza, nie wiem, 100 krosien, te 100 krosien może już obsłużyć 30 osób, to nie potrzebujemy 100 tkaczy, tylko 30. Więc to jest też strach przed postępem w kontekście utraty pracy. No ale serce fabryki to maszyna parowa i napęd. No i ta fabryka Gajera wyróżniała się tym jeszcze, że ona była pierwszą pełnowydziałową fabryką w Łodzi. Czyli miała całość produkcji. W uproszczeniu można powiedzieć, że do zakładu bawełna trafia w takiej formie, jaka jest zebrana z roślin i tylko jest sprasowana na czas transportu, więc ona musi zostać oczyszczona i wyczesana. To jest pierwszy oddział wstępny, przygotowawczy, zgrzeblarnia, można powiedzieć w skrócie. Później odbywa się przędzenie, czyli powstawanie przędzy, czyli tak naprawdę skręcanie i rozciąganie nici. Skręcanie i rozciąganie włókien i z tego powstaje przędza. I to odbywało się dawniej, w okresach przedfabrycznych, w wrzecionach i na kołowrotkach, w fabrykach, już na selfaktorach czy przy przędzarkach obrączkowych. Powstaje w ten sposób przędza. Ta przędza jest na dwie części, można powiedzieć, dzielona, czyli na przędzę osnowową i przędzę wątkową. Przędza osnowowa jest na snowalni przygotowywana pod konstrukcję tkaniny, czyli właśnie są snute osnowy. No i na osnowach na tkalni już powstają gotowe tkaniny, bo tkanina to jest przeplot nici wątku i nici osnowy, więc na tkalni pomiędzy nici osnowy trzeba odpowiednio przepleść nici wątku i tak powstaje tkanina, która w ostatnim etapie jest jeszcze wykończana, stabilizowana, drukowana, czy jakie są potrzeby.
I to wszystko działo się w białej fabryce u Ludwika Gajera.
Tak, to zresztą w tych wszystkich łódzkich największych fabrykach takie procesy się się odbywały.
Oni, ci fabrykanci, ci najwięksi, to oczywiście jakoś pomiędzy sobą się porozumiewali pewnie. Jakiś nić, coś tam się... No to była konkurencja. No
była,
bo
była
konkurencja,
ale z drugiej strony te...
Czy to była zdrowa konkurencja? Jak na tamte czasy?
Jak na tamte czasy myślę, że zdrowa, ale to jest oczywiście tylko moja opinia. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że większość tych największych rodów fabrykanckich w drugim czy trzecim pokoleniu łączyła się ze sobą, bo no, najsłynniejszy przykład to są Scheiblerowie i Gromanowie, którzy połączyli przedsiębiorstwa, tworząc zjednoczone zakłady, ale symbolem zjednoczenia tych przedsiębiorstw było też małżeństwo córki Ludwika Gromana z synem Karola Scheiblera. U Geierów też te powiązania się pojawiły. Jeden z Geierów, teraz mi imię wypadło z głowy, ale za chwilę sobie przypomnę, Karol Geier wyszedł, znaczy ożenił się z wnuczką Karola i Anny Scheibler. Także te największe rody w sposób rodzinny czy towarzyski też były jak najbardziej ze sobą połączone.
Lata świetności to które lata, jeśli chodzi o Ludwika Geiera?
Ludwik Geier miał te lata świetności w miarę wcześniej, czyli od uruchomienia już tej pełnowydziałowej fabryki w 1839, lata 40 do początku lat 50. Na początku lat 50. pojawiły się problemy. Z jednej strony dla niego było to przeinwestowanie w Rudzie Pabianickiej, bo on miał też dobra w Rudzie Pabianickiej, gdzie miał gorzelnię, olejarnię, kopalnię torfu i tam nie przynosiło to dużo zysków takich, jak się spodziewał. Przynosiło to tylko niestety koszty dla niego. Dodatkowo w 1851 roku bodajże wybuchł pożar w jego fabryce, więc przez pewien czas fabryka, dopóki nie została odtworzona, nie przynosiła zysków. No i to jest też moment, kiedy pojawiają się konkurenci na horyzoncie, szczególnie rozpoczynający swoją karierę w Łodzi w 1854 roku Karol Scheibler.
Konkurencja, jak wcześniej stwierdziliśmy, zdrowa, jak na tamte czasy. Pożary, to wszystko znane jest chociażby właśnie z Ziemi Obiecanej, gdzie widzimy, jak to się wszystko rozgrywa w Łodzi. No i te właściwie lata upadku, można powiedzieć, że to lata upadku, czy to takie powolne obniżanie wartości nieruchomości? Bo zaczynają się kłopoty ze spłatami rat kredytów, które pojawiły się już na samym początku, te kredyty. Jak sobie Ludwik Geier z tym radził?
No, radził sobie dość ciężko. Tak naprawdę fabryka stanęła na początku lat 60. XIX wieku. Tutaj doszedł jeszcze głód bawełniany, czyli kłopoty z dostawą bawełny. I Geier w wyniku tych wszystkich problemów tak naprawdę zmarł w 1869 roku jako bankrut. On fizycznie nie miał nic, miał długi do spłacenia. Fabryka od kilku lat już działała, ona wznowiła działalność, ale zarządzał nią bankier Ginsberg, a Geier był jakby zarządzającym dyrektorem, ale w zamian tylko za część udziału w zyskach. Reszta zysków szła na spłatę długów, także to, co Ludwik Geier zrobił, czyli zbudował pierwszą tą wielowydziałową fabrykę, pierwszą maszynę parową, to są niewątpliwie jego zasługi, ale popełnił też wiele błędów. Ale myślę, że on, na jego błędach właśnie mogli się nauczyć inni.
Kolejni.
Także to są jego niewątpliwe zasługi, które też pewnie oddają trochę jego charakter, bo musiał być na pewno człowiekiem bardzo odważnym, ale też o takich szerokich horyzontach, który nie bał się inwestować, nie bał się nowych wyzwań, nowych pomysłów. No, splot niekorzystnych okoliczności sprawił, że to wszystko się dla niego źle skończyło, ale jego synowie kontynuowali jego działalność, spłacili długi i fabryka była w rękach rodziny aż do II wojny światowej.
Po II wojnie światowej, no wiadomo, co się stało, tak? Wszystko stało się państwowe.
To też jest ciekawe, bo fabryka została znacjonalizowana, stała się własnością państwową i Rada Robotnicza miała wybrać sobie nowego dyrektora. I wybrała Gustawa Geiera, co było bardzo nie w smak rządzącym. Gustaw Geier jeszcze przez 2 lata fabryką zarządzał i myślę, że nieprzypadkowo 1 maja 1947 roku został z tej fabryki zwolniony.
Ja bym jeszcze wrócił do pana Ludwika, bo pan Ludwik no, też trafił do więzienia.
Tak, bo był też człowiekiem porywczym. Są dwie kwestie. Trafił do więzienia za niepłacenie podatków. Właśnie rozmawialiśmy o Rudzie Pabianickiej, o gorzelni. No, on produkował w tej gorzelni trochę więcej niż zgłaszał. W końcu kontrola to zweryfikowała i dostał grzywnę, której nie spłacił, więc trafił do więzienia, co było pewnie dla niego też szokiem, że Wtedy jeszcze najbogatszy łodzianin trafił do więzienia za niepłacenie podatków. Wtedy pieniądze się znalazły, on z tego więzienia wyszedł. Natomiast był człowiekiem też dość porywczym, bo jest znana też sprawa, jak pobił swojego sąsiada Antoniego Potępy, z którym miał pewien zatarg.
Pewien zatarg Ludwik Geyer miał z sąsiadem. No to tak chyba czasami bywa między sąsiadami, że dochodzi do jakichś sprzeczek. Jak na tamte czasy nowoczesna była fabryka Ludwika Geyera?
No dzięki tej maszynie parowej była bardzo nowoczesna. To jest pierwsza maszyna parowa w przemyśle włókienniczym, także on oprócz maszyny parowej wykupił też i krosna i przędzarki, które były tą maszyną napędzane, więc na pewno do lat 50. była to najnowocześniejsza fabryka w Łodzi. Zresztą my to cały czas mówimy o tej pierwszej maszynie parowej. On po kilkunastu latach miał już trzy, ponieważ ta jedna nie dawała odpowiedniej mocy do napędzania całej fabryki.
Dobrze pamiętam, 60 koni mechanicznych?
Tak, 60 koni mechanicznych miała ta pierwsza. No to jest silnik Fiata Pandy w podstawowej wersji dzisiejszej.
No tak, to nie za dużo.
To nie za dużo.
Ale możemy sobie wyobrazić, jak to wyglądało właśnie w tamtych czasach.
Tak, ale te 180 lat temu to był naprawdę cud techniki.
No dobrze, to teraz tak sobie spacerując ulicami Łodzi, gdzie natkniemy się na tą historię związaną z Ludwikiem Geyerem, mamy Centralne Muzeum Włókiennictwa, czyli siedzibę. Biała fabryka, no i ta najbliższa okolica, prawda?
Tak. Piotrkowska 282, siedziba dzisiejszego Centralnego Muzeum Włókiennictwa.
I teraz jakbyśmy się zbliżali do Placu Reymonta?
Do Placu Reymonta to jest jeszcze na zastawem, to jest Piotrkowska chyba 286, dworek Geyera tak zwany, czyli pierwsze miejsce, gdzie Geyer mieszkał. Pod tym samym adresem dzisiaj formalnie, czyli na rogu dzisiejszej Przybyszewskiego i Piotrkowskiej jest też willa Geyera. Dawna willa Geyera, bo dzisiaj nikt patrząc na to tak nie nazwie, to jest ta narożna kamienica, można powiedzieć. Ona właśnie w wyniku długów została przejęta przez bank, później była wielokrotnie przebudowywana i w żaden sposób tej willi oryginalnej nie przypomina, ale to też jest materialny ślad po Geyerach. No, w okolicy są też wille należące do rodziny. Na Przybyszewskiego 10 to jest dzisiaj siedziba sanepidu, jest willa Eugeniusza Geyera i trzy wille bodajże przy ulicy Czerwonej, czyli Ryszarda Geyera, Karola Geyera, no i willa Gustawa Geyera jeszcze przy Piotrkowskiej 280, czyli przed na skrzyżowaniu Milionowej i Piotrkowskiej.
A teren ówczesnego, obecnego parku, który jest nad rzeką?
Też teren parku był ogrodami, bo Geyer też się zajmował trochę ogrodnictwem. Zresztą napisał artykuł o uprawie marzanny w kontekście takim, że to była roślina barwiarska do właśnie drukowania, do farbowania tkanin. Więc najwięcej śladów Geyerów jest w tamtej okolicy. Kolejny to jest Piotrkowska 74, czyli budynek domu akcyjnego, domu handlowego Towarzystwa Zakładów Ludwika Geyera, czyli skrzyżowanie Piotrkowskiej Piotrkowska 74. No i te ślady materialne Geyerów w Łodzi to też jest stary cmentarz, bo tam jest nagrobek Ludwika Geyera zbudowany 15 lat po tym, jak on zmarł. Ale tak jak fabryka jest, piękny, biały. No i nagrobki jego synów, czyli pola grobowe, gdzie są pochowani Eugeniusz Geyer z rodziną, Gustaw Geyer z rodziną i Emil Geyer z rodziną, czyli to są cztery groby, cztery nagrobki, cztery pola grobowe formalnie mówiąc, na których jest pochowanych kilkanaście osób z rodziny.
6 stycznia 1805 roku, wtedy urodził się Ludwik Geyer. 6 stycznia 2023 roku i Centralne Muzeum Włókiennictwa obchodzi rocznicę urodzin Ludwika Geyera. Co się dzieje, co się będzie jeszcze dzisiaj działo?
Tak, już od kilku lat obchodzimy ten jubileusz jako takie swoiste święto naszego muzeum. Zawsze tego dnia jest wstęp do muzeum w specjalnej cenie, więc na zwiedzanie wszystkich wystaw jest jeden bilet w cenie 5 zł, takiej dość symbolicznej cenie. Otwarte są wszystkie nasze ekspozycje, czyli dwie wystawy stałe, Miasto Młoda Maszyna, Ludzkie Mikrohistorie. Co pół godziny jest pokaz maszyn w ruchu, a także wystawy czasowe, czyli 17. edycja Międzynarodowego Triennale Tkaniny i Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej. Oprócz tego są wydarzenia specjalne, czyli są trzy oprowadzania, dwa właśnie po Miasto Młoda Maszyna. Jedno jest szlakiem łódzkich przedmiotów czy obiektów wytworzonych w Łodzi. Drugie jest o powiązaniach literatury i mody, gdyż kolega przygotował taki projekt, który tak symbolicznie tym oprowadzaniem inauguruje, ale to jest kwestia już styczeń, luty, marzec. I będzie trzecie oprowadzanie po Międzynarodowym Triennale Tkaniny. To jest pierwsze oprowadzanie jest o 12, drugie o 14, trzecie o 16. Są też warsztaty dla dzieci, warsztaty rodzinne. Ich też jest kilka. Wszystkie informacje są na naszej stronie internetowej. Z takich rzeczy ciekawych, kolejnych, to są, będziemy pokazywać 3 razy 3 filmy, które są związane z łodzią przemysłową, co prawda już dużo późniejszą niż tą, o której wcześniej rozmawialiśmy, czyli z okresem PRL-u, ale to jest, myślę, że naprawdę unikatowa możliwość obejrzenia 3 filmów. Jeden z nich to jest, przedstawia zaplecze socjalne Union Texas z 1967 roku. Jeden z nich dokumentuje międzynarodowy konkurs tkaczy na krosnach STB z 1980 roku, a jeden z nich jest po prostu instrukcją obsługi krosna STB.
Czyli gdyby ktoś się chciał nauczyć,
to właśnie na takim
to
filmie.
To okazja jest.
Tak, no a ponieważ to są urodziny Geyera, to mamy też tort, który będzie krojony dla naszej publiczności o 16:30, więc zapraszamy.
A zapraszał Marcin Gawryszczak, kierownik działu przemysłu włókienniczego Centralnego Muzeum Włókienniczego w Łodzi. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.